Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Pustynia Błędowska zagrożona przez planowaną budowę obwodnicy. Tak alarmują miłośnicy przyrody. Polska Sahara, Pustynia Błędowska, wyjątkowy ekosystem. Pora sprawdzić, dowiedzieć się trochę więcej na temat tego miejsca i rzeczywiście wyjaśnić, czy zebrały się na nim, czy zbierają się czarne chmury. Ze mną dr Krzysztof Ninart, geolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Krzysztof, witaj.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, bo myślę, że dla wielu osób to może być fascynujące, pewnie nie do końca wyjaśnione czy zrozumiałe. Skąd w tym miejscu wzięła się pustynia?
Splot czynników naturalnych i czynników związanych z działalnością człowieka tutaj się do tego przyczynił. Zacznijmy od tego, że jest to pustynia z nazwy, ale ma niewiele wspólnego z pustyniami, których istnienie jest warunkowane czynnikami klimatycznymi. U nas w Polsce klimat jest stanowczo zbyt wilgotny na to, żeby pustynia mogła zaistnieć z przyczyn naturalnych. Punktem wyjścia oczywiście były te czynniki naturalne, czyli nagromadzenie osadów piaszczystych, które zostały zdeponowane przez wody wypływające z lądolodów oraz przez rzeki kilkaset tysięcy lat temu. Natomiast tego typu nagromadzeń piasków mamy w Polsce całe mnóstwo na terenie całego naszego kraju. Natomiast ta działalność człowieka rozpoczynająca się u schyłku średniowiecza i trwająca aż do XX wieku była tutaj kluczowa dla zaniku szaty roślinnej.
Czyli na pewno nie jest to pustynia w sensie takim klimatycznym, raczej tak tylko z nazwy i użyłeś takiego sformułowania nagromadzenie piasku. Pewnie no nie brzmi to tak romantycznie jak pustynia, ale rozumiem, że fachowo takich miejsc jest więcej, ale nie aż tak dużych i pewnie tak znanych.
No, na terenie Polski mamy bardzo duże obszary występowania piasków wydmowych, czyli takich, które były przewiewane przez wiatr jeszcze w czasie, kiedy klimat był zbyt zimny w pleistocenie, aby roślinność mogła się rozwijać i stabilizować te piaski. Natomiast tam, gdzie ta roślinność nie jest usuwana za sprawą działalności człowieka, tam po dziś dzień po prostu rosną lasy i teren nie przypomina takiej typowej pustyni. Prawda? Zresztą pustynie nie muszą być piaszczyste. Duża część, nawet większa część pustyń na świecie to są pustynie kamieniste czy skaliste. Natomiast wracając do Pustyni Błędowskiej, to do zaniku roślinności przyczyniło się przede wszystkim wylesienie, które rozpoczęło się u schyłku średniowiecza, a związane było z dynamicznym rozwojem górnictwa. Tak więc tutaj też w pewien sposób czynnik naturalny warunkował to, że właśnie te bogate złoża rud cynku i ołowiu w okolicy Olkusza znalazły się w pobliżu miejsca, gdzie było to nagromadzenie piasku, tam gdzie mamy Pustynię Błędowską. No i potrzeba drążenia sztolni pociągnęła za sobą konieczność wzmacniania ich budowy obudów z drewna, które było intensywnie pozyskiwane w lasach wokół Olkusza. Górnictwo pociągało za sobą rozwój hutnictwa, a ówczesnym materiałem opałowym wykorzystywanym przez hutników był węgiel drzewny, jako że węgiel kamienny nie był jeszcze wtedy eksploatowany. To też do wyrobu tego węgla drzewnego na miejscu również konieczna była wycinka lasów. No i usunięcie tej roślinności potęgowane dodatkowo przez wypas bydła, no bo w tamtych czasach, gdzie tylko się dało to bydło wypasać, tam taka aktywność była prowadzona, przyczyniło się do destabilizacji powierzchni tych terenów piaszczystych i wiatr mógł przewiewać te piaski, także erodować tam niezbyt grubą pokrywę glebową, przyczyniając się do uruchomienia wydm, które jednak bez tego warunkowanego działalnością człowieka usunięcia lasów by nie miało miejsca w naszych warunkach wilgotnego klimatu.
Ruchome wydmy, zjawisko Fata Morgana, to jest, było na Pustyni Błędowskiej?
Było notowane, ale z tego co mi wiadomo po raz ostatni w połowie XX wieku, kiedy ta pustynia była jeszcze większa niż obecnie. Natomiast w drugiej połowie XX wieku została wszczęta planowa akcja zalesiania pustyni, głównie przez nasadzenia wierzby kaspijskiej, co zostało dodatkowo spotęgowane przez podnoszący się poziom wód gruntowych po zaniechaniu eksploatacji tych rud cynku i ołowiu w okręgu olkuskim. No i proces zarastania pustyni doprowadził do tego, że w zasadzie całkowicie zanikł tamten kojarzący się z pustynią krajobraz, a w początkach XX wieku było to raczej zbiorowisko typu trawiastego, kojarzące się ze stepem. Gdyby nie planowa akcja usuwania tej roślinności, no to obecnie mielibyśmy tam już młody las brzozowo-sosnowy i po kilkudziesięciu latach ten teren niczym by się nie różnił od otaczających pustynię takich lasów sosnowych.
Czyli pustynia jako pustynia, właściwie te najlepsze lata ma już za sobą i to, do czego przyczynił się człowiek, oprócz tych warunków naturalnych, o których wspominałeś i tego szczytowego momentu, później no, człowiek, który zaprzestał tej eksploatacji złóż, kopalni, tego wszystkiego, co wymieniałeś, no też odpuścił naturze i natura sama by się na tyle wyregulowała, że mówiąc tak kolokwialnie i najprościej, ta pustynia by zarosła, tak?
Tak, można powiedzieć w cudzysłowie, ta pustynia jest sztucznie utrzymywana przy życiu. Kilkanaście lat temu wszczęta została akcja usuwania roślinności przez wypas owiec i kóz, które radziły sobie nieźle z taką roślinnością trawiastą, ale to nie wystarczało do powstrzymania tej sukcesji drzew na teren pustyni. To też około 10 lat temu została wszczęta akcja karczowania i usuwania tych wkraczających na tereny pustyni, głównie brzóz i sosen, przez ciężki sprzęt. A obecnie regularnie po pustyni błędowskiej jeżdżą po prostu traktory z kosiarkami i usuwają to, co tam próbuje wyrosnąć z tych inwazyjnych roślin, które próbują opanować ten piaszczysty teren i odebrać mu ten unikalny charakter, no bo trzeba to powiedzieć, pustynia co prawda jest tworem sztucznym, gdyby nie działalność człowieka nie istniałaby, ale przez te kilkaset lat funkcjonowania tego unikalnego środowiska stała się domem dla wielu gatunków roślin, przede wszystkim zbiorowisk typu muraw piaszczystych, które są zdecydowanie nietypowe w naszej strefie klimatycznej. Oprócz tego zagnieździły się tam różne zwierzęta. Przede wszystkim tutaj warto wspomnieć o mrówkolwach, które wyjątkowo licznie występują na pustyni błędowskiej. Więc mimo, że jest to zbiorowisko, które tam znalazło się za sprawą zaistnienia tych nietypowych warunków uwarunkowanych działalnością człowieka, no to po tych kilkuset latach stało się to już taką nieodłączną częścią tego krajobrazu wschodniej części Wyżyny Śląskiej.
A to dobrze, że teraz człowiek nie pozwala tej pustyni zarosnąć, że w to ingeruje?
Nie ma tak, że dobrze czy niedobrze, ale myślę, że skoro już mamy taki unikatowy typ krajobrazu, to warto go zachować, bo jest to raz atrakcja turystyczna, a dwa, tak jak wspominałem, wiele gatunków roślin, przede wszystkim te zbiorowiska typu muraw piaszczystych, a także gatunki zwierząt, przede wszystkim owadów, zamieszkały tam i musiałyby się stamtąd wycofać, gdyby w to miejsce powrócił las. Stracilibyśmy ten element bioróżnorodności, a przy okazji taki interesujący i unikatowy krajobraz.
No właśnie, wspomniałeś o tych walorach turystycznych. Jakie znaczenie dla okolicy, dla regionu olkuskiego ma Pustynia Błędowska?
Z tego, co mi wiadomo, jest to kluczowa atrakcja turystyczna dla samej gminy Klucze i dla ościennych gmin. Atrakcja turystyczna niewątpliwie znacząca. Chociaż tutaj jednak stawiałbym na piedestale te walory przyrodnicze, niekoniecznie tak powszechnie doceniane przez turystów.
Wokół pustyni błędowskiej jest też sporo, nie wiem czy to dobre słowo, tajemnic, ale takich na pewno interesujących informacji pojawia się. Ja nawet sam pamiętam, i to sprzed wielu lat była taka tabliczka w jednym z miejsc widokowych przy wjeździe na Pustynię Błędowską, że w tym miejscu słynne oddziały Afrika Korps Erwina Rommla miały jakieś manewry. Czy coś o tym więcej wiadomo? To w tym jest więcej prawdy, czy więcej jakiejś naciąganej historii?
Jak to w legendach jest trochę prawdy. Nie wiadomo z tego, co jestem zorientowany, czy rzeczywiście oddziały Afrika Korps tam ćwiczyły. Raczej sam Erwin Rommel nie wizytował obszaru Pustyni Błędowskiej, natomiast były tam prowadzone testy sprzętu, który następnie był wysyłany do tych oddziałów Afrika Korps. Natomiast zarówno wcześniej, w czasach II Rzeczpospolitej, jak i później również oddziały Wojska Polskiego ćwiczyły na terenie Pustyni Błędowskiej. I jest to też jedna z przyczyn, czemu w szczególności to północne pole Pustyni Błędowskiej nie jest zdegradowane, prawda, nie zarastało tak łatwo, no bo ci maszerujący tam żołnierze i jeżdżące czołgi również przyczyniały się do usuwania tej wkraczającej tam roślinności. Mhm.
Obecnie są plany wybudowania obwodnicy. To jest miejscowość Klucze, jeśli dobrze kojarzę. Tam jest dosyć duży ruch. No i jak to przy inwestycjach drogowych w Polsce pojawiają się głosy za, przeciw, różne warianty? Obecnie ten najbardziej prawdopodobny wariant zakłada jednak pewną ingerencję w ten obszar Pustyni Błędowskiej. No co to może oznaczać, jak duże są walory tego miejsca, jeśli chodzi o ekosystemy? No i czy tutaj warto rzeczywiście rozważyć nawet większym kosztem i ominięcie tych cennych terenów?
Spojrzawszy na mapę, stwierdziłem, że ta planowana inwestycja nie będzie dotyczyć samego terenu Pustyni Błędowskiej jako takiej, tego pola piaskowego. Natomiast planowany przebieg obwodnicy ma ominąć Klucze przez te tereny leśne, które są pomiędzy miejscowością a pustynią. Owszem, jest to obszar chroniony, bo Pustynia Błędowska, jak i to jej najbliższe otoczenie, mają status użytku ekologicznego i jest to obszar Natura 2000. Natomiast wybudowanie tam drogi wiązałoby się faktycznie z wycięciem drzew, ale nie dotyczyłoby samego terenu, gdzie tych drzew nie ma i w sposób sztuczny się je usuwa, kiedy próbują tam wkraczać. Więc tutaj nie demonizowałbym tego, że samo to środowisko pustynne w jakiś sposób by ucierpiało, co najwyżej przyroda ożywiona, ta otaczająca, ale bez szkody dla samej pustyni.
Czyli to nie jest tak, że przez środek Pustyni Błędowskiej pójdzie jakaś, nie wiem, dwupasmowa droga, obwodnica?
No, z obecnych planów i mapek dostępnych w internecie absolutnie nic takiego nie wynika.
Okej, no to trochę mnie i myślę, że naszych widzów uspokoiłeś. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze trochę porozmawiali na temat innych takich miejsc, bo na samym początku wspomniałeś, że to jest jedno z wielu, bardzo wielu miejsc w Polsce, chociaż inne może mniej znane, nie tak duże, spektakularne. Ale gdzie jeszcze w naszym kraju możemy spotykać podobne obszary, gdzie po prostu tego piachu jest całe mnóstwo i nawet jeśli nie nazywa się tego pustynią?
Jeżeli mówimy o takich obszarach, które obecnie są pozbawione tej szaty roślinnej i mogą się kojarzyć z pustynią, no to w Borach Dolnośląskich, w okolicy Przemkowa są takie obszary. Natomiast są one głównie zajęte przez poligony wojskowe i niedostępne. Nie są poza tym tak duże jak Pustynia Błędowska. To też ten status pustyni jako unikatowego środowiska i typu krajobrazu jest tutaj rzeczywiście w pełni uzasadniony. Niemniej jednak zdecydowana większość naszego kraju jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu przypominała to, co obecnie możemy obserwować na Pustyni Błędowskiej, bowiem w czasie, jak wycofywał się z terenu Polski lądolu, tak klimat wciąż jeszcze był zimny i suchy, ta roślinność właśnie z naturalnych przyczyn dopiero powoli wkraczała na te tereny opuszczone przez lądolud, tereny właśnie zasypane przez piaski i żwiry. Też wówczas w nieograniczony sposób mogły tworzyć się i migrować wydmy śródlądowe. Jeszcze około 11 tysięcy lat temu duża część Polski wyglądała tak jak pustynia błędowska. Natomiast wraz z ociepleniem klimatu u schyłku Pleistocenu, z początkiem Holocenu, czyli tego ciepłego okresu, w którym żyjemy, te wydmy zostały ustabilizowane przez roślinność. I to trzeba podkreślić, że w naszej strefie klimatycznej nie ma możliwości do rozwoju wydm i przewiewania ich bez usunięcia roślinności za sprawą działalności człowieka. Jedynie jeżeli człowiek gdzieś w ramach swojej gospodarki właśnie prowadził wylesianie czy wypas bydła na wydmach, bo było to bardzo powszechne, zwłaszcza w średniowieczu, no to tam lokalnie te procesy wydmotwórcze się uruchamiały, ale nigdy na tak dużą skalę, żeby można było mówić o pustyni. No i na terenie naszego kraju jedynym obszarem, gdzie tak z przyczyn naturalnych, bez ingerencji człowieka, tworzą się obecnie i migrują wydmy, no to są oczywiście wybrzeża Morza Bałtyckiego, ale to dlatego, że tam stale ma miejsce ta dostawa piasku i pod wpływem stałych wiatrów te wydmy mogą migrować, ale zaledwie na kilkaset metrów w głąb lądu, bo dalej jest już po prostu zbyt wilgotno i ten stabilizujący wpływ roślinności przeważa nad dostawą piasku i zasypywaniem tych roślin.
Wspomniałeś o zmianach klimatu, a jeśli spojrzymy tak w przyszłość i to znacznie w przyszłość, to co nas czeka? Jak będzie wyglądał ten polski krajobraz?
No, obecnie zmiany klimatu wiążą się ze stepowieniem, czyli można powiedzieć, że wkraczają tego typu zbiorowiska roślinne, jakie przez ostatnie kilkaset lat dominowały raczej w Europie Wschodniej, w pobliżu Morza Kaspijskiego, na Ukrainie. Natomiast obecnie ta strefa występowania stepów rzeczywiście przesuwa się ku zachodowi. Niemniej jednak od stepu do pustyni jest jeszcze wciąż daleka droga. I sam krajobraz pustyni błędowskiej raczej pozostanie niezagrożony tak długo, jak ludzie będą dbać o usuwanie tej roślinności. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby w przeciągu najbliższych nawet setek lat klimat stał się na tyle bardziej suchy, aby te zbiorowiska roślinne nie wkraczały wszędzie, gdzie tylko się da, te zbiorowiska typu leśnego.
A więc było trochę o przeszłości, było o teraźniejszości, a teraz prognoza na przyszłość. Dla pustyni błędowskiej, ale też trochę szerzej dla tego, co w Polsce się będzie działo. I o tym wszystkim mówił dr Krzysztof Ninart, geolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
I państwu też dziękuję, też się kłaniam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu w Zielonej Interii. Przemysław Białkowski, do widzenia.